oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Dobra, jak to kiedyś rymował TD, przestawiam na on mój mikrofon. No i nie wiem, jak zrymować...
Mój jest przestawiony już od jakiegoś czasu, proszę państwa, bo to, że już od kilku tygodni nie mamy komunikatów technicznych ze strony państwa, nie oznacza, że nie walczymy czasami z programem do nagrywania przed rozpoczęciem tegoż nagrywania. Z szacunku dla państwa postanowiliśmy nie wywlekać brudów naszego duetu na forum publiczne.
A widzisz... A ja chciałem bardzo jakoś zrymować ładnie mikrofon.
Nie znałem tego filmu z TED, ale pamiętaj, od rapu jesteś ty.
Z Jasiną, ale się nie udało. Nie wiem, przestawiam mój mikrofon na on, Jasi, on, nie wiem. Dobra, nieważne. Ważne, że ostatnio zrobiliśmy audycję oscarową dla państwa i odsyłamy od razu do tej audycji, tam zanalizowaliśmy Oscary. My dzisiaj będziemy mówili o dwóch filmach. Będziemy mówili o Benkarcie, czyli duńskiej wersji Kosa, Pawła Maślony.
Moim zdaniem będziemy Kos rozmawiać... to jest polska wersja Benkarta i tu zaryzykuję przy całej miłości do Pawła Maślony i jego filmu. Benkart jest lepszym filmem.
Tak, i będziemy o tym rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o Dżentelmenach, bo Guy Ritchie dał nam nowy serial, a właściwie swój pierwszy chyba serial, ale zanim przejdziemy i do Dżentelmenów, i do Benkarta, i do innych różnych tematów, jeszcze się chwilkę zatrzymajmy przy Oscarach, bo tutaj niezła awantura wyszła. Jonathan Glazer.
Żydzi i Palestyńczycy.
Tak, Jonathan Glazer, zdobywca Oscara za Strefę Interesów, film koprodukowany przez Polskę. Kolejny Oscar, wielkie gratulacje do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
I naszego drogiego, wspaniałego dyrektora Radosława Śmigulskiego, którego tutaj pozdrawiamy, choć tylko tobie płać.
Tak, ja już ekspertem jeszcze jestem, tak, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Wyjdzie, że cię przymawiam, bo przymawiam się.
Tak, Jonathan Glazer zdobył właśnie Oscara za najlepszy film międzynarodowy, Strefa Interesów, drugi Oscar za dźwięk. No ale oto Jonathan Glazer, który sam ma korzenie żydowskie, więc mu wypada było coś powiedzieć, wyszedł na scenę i teraz dokładny cytat z Glazera, który odbierał Oscar. Powiedział tak: nasz film pokazuje, dokąd prowadzi dehumanizacja w swojej najgorszej formie. Ona ukształtowała naszą przeszłość i teraźniejszość. Stoimy przed wami jako ludzie odrzucający zawłaszczenie żydowskości i Holokaustu przez okupację, która pochłonęła tak wiele ofiar. Tak jak z ofiarami ataków 7 października w Izraelu, a potem w Gazie, musimy znaleźć sposób, żeby się temu sprzeciwstawić. No, słowa zostały potępione bardzo szybko przez Holocaust Survivors Foundation, które się bardzo mocno odcięły. Poszedł taki komunikat, 94-letni David Schachetner, tak, napisał, powinieneś wstydzić się, używając Auschwitz do krytykowania Izraela, z bólem słuchałem, jak używasz oscarowej ceremonii jako platformy, by zrównać brutalność Hamasu wobec niewinnych Izraelczyków z trudną, ale konieczną samoobroną Izraela w obliczu trwającego barbarzyństwa. To jest jeden z tych, który przetrwał Holokaust, 94-latek, tak napisał. W liście również napisano: nakręciłeś film o Holokauście i zdobyłeś Oscara i jesteś Żydem. Dobrze dla ciebie, ale to haniebne wypowiadać się w imieniu 6 milionów Żydów, w tym 1,5 miliona dzieci, które zostały zamordowane tylko ze względu na ich żydowskie pochodzenie. Co pan na to, panie Jasina?
Proszę państwa, pierwsze, nie jest to pierwsza taka sytuacja. Tego typu dyskusje toczą się właściwie odkąd tylko Izrael powstał jako państwo i zaczął nie od razu, bo dopiero po procesie Eichmanna tak naprawdę, używać określonej polityki historycznej. Czy to jest wielkie pytanie, które jest ważne, zwłaszcza teraz, 80 praktycznie lat po zagładzie i po zakończeniu wojny, czy zagłada daje państwu żydowskiemu prawo do pewnego immunitetu od jakiejkolwiek krytyki już na zawsze? Tak samo to jest bardzo ważne pytanie, jak długo, i Niemcy chcieliby już przestać w końcu odpowiadać, a my Polacy i Żydzi mówimy im jednak nie, mają jeszcze Niemcy odpowiadać za nazizm, a my mówimy, że jeszcze jednak trochę. To są rzeczy bardzo trudne do wszystkiego. I jest też pewna tradycja Żydów mówiących, że Izrael nie powinien mieć takiego immunitetu. pewna niepopularność Marka Edelmana w Izraelu, przywódcy ostatniego powstania w getcie warszawskim, który spędził całe swoje potem życie w Polsce. Tutaj umarł w roku 2009, był budnowcem, czyli żydowskim socjalistą. Brała się z tego, że on nie bardzo respektował takie uzasadnienia, że Izrael mówi w imieniu tych 6 milionów zabitych. Jonathan Glazer nie zrobił więc nic, czego by nie było wcześniej.
Tak, ale tutaj...
Jonathan Glazer oddał też swoim filmem, i o tym mówiliśmy w naszym oscarowym podcaście i wcześniej, bo to już jest trzecia nasza gadka o strefie interesów i może być jeszcze i czwarta, piąta, bo to jest wielkie dzieło, oddał wielki hołd temu, co tam się zdarzyło. I wiesz co? Opowiadamy o tych wszystkich naszych polskich dyskusjach. Co jest bardziej polskie? Co jest mniej polskie? Czy Agnieszka Holland jest polska? Czy Biała Odwaga jest polska? I masa innych filmów. Jak się okazuje, mogli Polacy w końcu zrozumieć, że nie tylko my jedni borykamy się z takim problemem, że film może być uznany za niedostatecznie koszerny.
Natomiast...
Że niedostatecznie dobry.
Tak, tak, wiesz, no, nie, no oczywiście, że ta debata tak trwa od dłuższego czasu, ale to jest debata, która trwa od dłuższego czasu w środowiskach politycznych, w środowiskach publicystów, w środowiskach...
Nowy antysemityzm, który się też zmienił, to jest, my przyzwyczajeni jesteśmy do tego antysemityzmu starego, dawnego, prawicowego, albo w wersji nazistowskiej, czyli takiego antropologicznego, albo postkatolickiej, a tymczasem pojawia się ogromny antysemityzm lewicowy skierowany przeciwko Izraelowi. Ci, którzy teraz protestują przeciwko zbrodniom Izraela w Gazie, to są ludzie często z lewicy.
To jest tak, że oczywiście ten antysemityzm jest ubrany w szaty antysyjonizmu i dużo łatwiej go sprzedać, natomiast wiesz, no, znakowanie żydowskich sklepów, odmawianie w ogóle Izraelowi prawa do istnienia, no bo antysyjonizm jest de facto odmawianiem Izraelowi prawa do istnienia. Znaczy, jeżeli ktoś odmawia Izraelowi prawa do istnienia, no to co? To w takim razie jaki ma pomysł na Żydów? Bo narodowi socjaliści mieli swój pomysł i widzieliśmy, jak to się skończyło, tak? Natomiast wiesz, nie jest pewnym zaskoczeniem, że jest zmiana na amerykańskich kampusach, tak? To znaczy, to, co się dzieje na amerykańskich kampusach, jest wielkim zaskoczeniem. Inaczej, nie jest zaskoczeniem, że ta rewolucja tak poszła, bo młodzi ludzie mają inne spojrzenie na konflikt palestyńsko-izraelski, natomiast skala protestu przeciwko Izraelowi, czy protestów, jest ogromna. Na którejś z dużych uniwersytetów w Ivy League, nie pamiętam teraz, czy na Yale, czy na Harvardzie, w łazience namalowano swastyki. Żydowscy absolwenci, którzy pracują dzisiaj na Wall Street, w innych miejscach, odmawiają, znaczy zagrozili rektorom, że nie będą płacić na te uczelnie, jeżeli nadal antysemickie będą wystąpienia tam takie. Tak?
Ale jest to antysemityzm właśnie starego stylu, jest to nowoczesny lewicowy antysemityzm.
To prawda, ale założenie jest takie samo, po prostu dowalić Żydom. Natomiast zmiana jest inna i to jest coś, co te wszystkie środowiska, które kochają teorie spiskowe, powinny wziąć sobie do serca. Wiesz, tak jak często się mówi, Żydzi kontrolują Hollywood. Żydzi faktycznie, większość Żydów założyła Hollywood, tak? Znaczy, no to Żydzi z Polski.
Gdyby Żydzi kontrolowali Hollywood, to pan Weinstein by nie siedział.
Tak, dokładnie tak, ale co się dzieje w Hollywood? Nie tylko Jonathan Glazer wychodzi na scenę i mówi to, co mówi, ale w grudniu, i to już w grudniu, czy nawet w listopadzie, szybko po tych atakach Hamasu na Izrael i po tym, jak Izrael bardzo ostro odpowiedział, ja też uważam, że w wielu wypadkach jest to zbyt ostra odpowiedź, tak? No to zgodzimy się na to, już nawet prezydent Biden i administracja Stanów Zjednoczonych zaczyna upominać Netanyahu, żeby po prostu nie przesadzał, żeby jakaś pomoc humanitarna jest potrzebna Palestyńczykom. Natomiast wiesz, no, gwiazdy Hollywood wystąpiły przeciwko Izraelowi. Teraz słuchaj, Susan Sarandon, Cynthia Nixon, to są oczywiście te dwie bardzo lewicowe gwiazdy, które bardzo głośno opowiadają się przeciwko polityce Izraela, ale był list, który bardzo ostro nawoływał, żeby jednak administracja Joe Bidena nacisnęła jakoś na Izrael, żeby ten Izrael inne metody stosował, tak? Czy żeby przestał w ogóle rozjeżdżać strefę Gazy. I słuchaj, no to był list podpisany przez czołowych aktorów, no, przez Bradleya Coopera, przez Joaquina Phoenixa, przez
naprawdę... Ma żydowskie pochodzenie, jak Joaquin Phoenix. Wiesz co, To jest po pierwsze jedna rzecz, którą my Polacy powinniśmy też często zauważać. Nie ma wielkiej, we wszystkim fanatykom prawicowym, Żydzi są podobni do Polaków. Nie ma wielkiej tradycji wsparcia swojego państwa. Zwłaszcza, gdy to państwo robi różne rzeczy. Obok filmów takich jak Exodus z Polem Newmanem, czy różnych filmów historycznych o zagładzie, ale już nie zawsze o samym Izraelu, mieliśmy jednak też pewną tradycję krytykowania przegięć ze strony Izraela podczas różnych wojen. O ile premier Golda Meir miała zawsze pozytywną prasę, o tyle już Menachem Begin, Itzhak Rabin, Itzhak Shamir nie mieli tej prasy pozytywnej, a na pewno nie ma tej pozytywnej prasy również w amerykańskich środowiskach żydowskich, Benjamin Netanyahu, nie mający jej zresztą we własnym kraju.
No tak, no bo dlatego, że jest prawicą, jest też nacjonalistą. No, na pewno lewica w Stanach Zjednoczonych nienawidzi Izraela głównie dlatego, że to jest jedyne nacjonalistyczne państwo nowoczesne, które jednocześnie stworzyło no, prawa dla osób LGBT. Wiesz, to jest w ogóle niesamowite.
Tak, mi się marzyła taka Polska, wiesz?
Ale wiesz, masz, no słuchaj, ale wiesz, masz lewicę, tak? Która, na przykład ja widziałem flagi LGBT for Palestine. No wiesz, no, to Izrael pozwala na marsze równości.
Tak? I normalne wiejowskie życie w Tel Awiwie i w innych miejscach.
A Hamas ścina głowy homoseksualistom. Ale nie, lewica jest za Hamasem. Wiesz, to jest zaskakujące. Oczywiście, jak jeszcze pod tym listem, o którym mówiłem, wiesz, to nie jest tylko Bradley Cooper, ale tam jest Alfonso Cuarón, no to Meksykanin, Selena Gomez, Jenna Ortega, Lupita Nyong, Mark Ruffalo.
O jednej rzeczy. Wejdę ci słowo, przepraszam państwa, ogromnym antyżydowskim resentymencie, który istnieje niestety w środowiskach latynoamerykańskich i w środowiskach afrykanoamerykańskich.
Tak, tak. Pamiętasz kiedyś Whoopi Goldberg w telewizyjnym programie powiedziała, że w zasadzie Holokaust to była wojna białych z białymi. To znaczy, że Holokaust nie miał podłoża rasistowskiego.
Mówi to osoba, która przyjęła żydowski pseudonim?
Mówi to osoba, która przejęła żydowski pseudonim, żydowskie nazwisko, co jej wypomniały środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych, ale wiesz, no czarnoskórzy, bo wiesz, i zaraz idealnie, że o tym mówimy, bo będziemy niedługo znów pewnie troszeczkę o kosie mówić w kontekście Benkarta, ale wiesz co, czarnoskórzy w Stanach Zjednoczonych no, chcą pokazać swój ból, rasizm amerykański, jako coś wyjątkowego. A to, że Żydzi mówią, że Holokaust był wyjątkowy, no to zaczyna być starcie dwóch środowisk, które na wiktymizacji jednak budują swoją siłę. No i one się tłuką, te środowiska.
I skąd my to znamy? My, Polacy, którzy wiecznie próbujemy dorównać wiktymizację Żydom.
Tak, i wiesz, my, no, ja wiesz, ja cały czas widzę bardzo
jednocześnie wiele... Jonathan Glazer, gdzie nie został nigdzie przez nikogo praktycznie skrytykowany w Polsce. W Polsce ten film przyjęto z wielkim hołdem i jest zachodnim hollywoodzkim filmem, który oddaje także hołd Polakom, którzy ginęli w Auschwitz.
Tak, tak, oczywiście, no, a wiesz, ja też uważam, od dawna o tym mówię, bardzo taką prowokacyjną tezę, że zawsze stawiam, że my Polacy bardzo wiele mamy jednak z Afroamerykanów, to znaczy jako postkolonialny kraj jednak mamy te same przypadłości, co Afroamerykanie, nieważne ile byśmy dostali władzy i tak będziemy narzekać, że nas biją.
Bardzo wielu moich kolegów, którzy nie potrafią wyzwolić się z zafascynowania Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, różnymi krajami, porównuje czasami swoje myśli do tego Samuela L. Jacksona
z Django?
Tak, oni są tymi bardziej lojalnymi wobec panów niż ci panowie. A taki Django jak ja nie zawsze ma łatwo.
No to dobrze, pięknie. Pan Jasina porównał się do Django. Czyli powiedz, czy Hollywood jest antysemickie, czy nie? Czy Hollywood jest prożydowski
cały czas? Różne w różnym roku, ale na pewno nie może nacjonalizm żaden liczyć sobie w Hollywoodzie na wsparcie. Nawet wsparcie dla nacjonalizmu ukraińskiego było wyjątkowo jednoroczne i tegoroczne, widziałeś jak jednak delikatnie w porównaniu z gestami pomocy wobec Ukrainy w tym roku traktowano 20 dni w Mariupolu.
Ale wiesz co, ja właśnie nadrobiłem ten film 20 dni w Mariupolu, tak, on jest na kanale Plus dostępny w Polsce. Ja jestem wstrząśnięty, wiesz, tym filmem, ale wiesz, kiedy go oglądałem i kiedy widziałem te wszystkie sceny, które oddzielnie, które na TikToku, na Twitterze mogliśmy oglądać, czyli to, co się działo, kiedy rakiety no zabijały, odrywały nogi młodym Ukraińcom, zabijały dzieci, to wszystko w jednym filmie i przy zbudowanej dramaturgii robi większe wrażenie, ale wiesz, kiedy to oglądałem, to w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że Przecież każda wojna tak wygląda i w zasadzie Strefa Gazy też tak dzisiaj wygląda i Palestyna też tak dzisiaj wygląda i Izrael też tak wyglądał, kiedy Palestyńczycy na niego napadli, więc kiedy Hamas na niego napadł, czyli Palestyńczycy, wiesz, czyli...
Hamas to Palestyńczycy.
Tak, czyli te ofiary, te demony wojny, tak, one wszędzie są takie same i to jest właśnie siła filmu 20 dni Mariupolu, bo on uzmysławia...
A ogromnym brakiem siły różnego rodzaju osób przemawiających jest to, że oni starają się jednak prędzej czy później stwierdzić, że jakaś wojna jest ważniejsza, jaka śmierć jest lepsza, że tak sparafrazuje Kazika, że każdy smutek jest, że czyjś smutek jest lepszy.
Tak, tak. No a ja sparafrazuję to, co zdanie, które, czy zacytuję nawet, zdanie, które pojawiło się w otwarciu Plutonu i to chyba, nie pamiętam, kto je wypowiedział, ale że tylko martwi widzieli koniec wojny. Chyba tak jest. Tylko ci, którzy umarli, zobaczyli koniec wojny, bo ta wojna się toczy, będzie się toczyć i dobrze, że między nami się nie toczy, panie Jasina, żadna wojna.
Oby nie. Ona by nam nie pozwoliła.
No. Tak. Nie bój się, nie będę żadnych figurek w tej chwili wyciągał.
Ale czy, ja tak czy, tam oczkami zbliżam. Co
czy, chcesz, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć o Hollywood antysemityzmie?
Nie, słuchaj.
Już nie.
No, dlatego, że musimy sobie też zostawić to na kolejne podcasty.
Tak, dlatego na naszym rynku pojawiła się książka Benkart. Ja bardzo mocno ją też polecam. Ida Jessen. Pojawia się ta książka w tym samym momencie, kiedy w kinach pojawia się film Nikołaja Arcela. On wcześniej razem z Madsem Mikkelsenem nakręcił taki film Jeźdźcy Apokalipso, ile się nie mylę. Chyba taki.
W każdym razie typu... mają już ze sobą doświadczenie współpracy.
Tak, tak, tak. Riders of Justice, Jeźdźcy Sprawiedliwości, przepraszam, taki był tytuł oryginalny. No i cóż, no i o czym to jest film? To jest opowieść, która się toczy w XVIII wieku. Mads Mikkelsen wciela się w Ludwika Kalena. To był człowiek... I książka, i film jest luźno oparty na jego życiu. To był człowiek, który chciał zasiedlić te wielkie...
Wyspu Jutlandzkiego.
Do Jutlandy, tak, 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 dokładnie tak.
Proszę Państwa, jak macie Danię, to zazwyczaj się zapomina, że ona przede wszystkim nie funkcjonuje na tym półwyspie, tylko na tych wysepkach obok, a ten półwysep dopiero dzięki bardzo pięknemu warzywu, które z Prus rozprzestrzeniało się na całą Europę, został zasiedlony, bo wtedy w XVIII wieku zaczęto sadzać w Europie ziemniaka, bez którego, proszę Państwa, nie mielibyśmy, bylibyśmy do tej pory głodującym kontynentem.
Tak, tak. I na tych właśnie, na tym wrzosowisku, tak, bezludnym, Ludwik chce zbudować farmę, chce zbudować jakąś, na jakieś swoje uniwersum. No ale nawet udaje mu się uzyskać jakieś poparcie od króla, tak, bo...
I to akurat jest niesamowite, są te sceny dziejące się w kamerze królewskiej. Mhm. Bo one pokazują tak naprawdę, jak ja to w MSZ-cie widziałem, jak za polityków rządzą urzędnicy.
Tak, tak, tak.
I jak mało czasu mają urzędnicy na to, żeby się do czegokolwiek przywiązać i do tego wszystkiego jeszcze, jak w gruncie rzeczy łaska pańska na psym koniu jeździ.
Tak. Tytuł oryginalny tego filmu to jest The Promised Land. To jest angielski tytuł.
Nie jako Benkart, bardzo jednak cieszę się z filmu Benkart.
To znaczy, Duńczycy zatytułowali ten film Benkart, natomiast Amerykanie nie chcieli go, czy Anglicy nie chcieli go tytułować.
Nie, bo to jest niepoprawne polityczne. Teraz już nas, dzieci samotnych matek i przypadkowych ojców, nie nazywa się już Benkartami. To piękne słowo powoli zanika. Wiesz, jak ja byłem dzieckiem, to za mną chyba szobie dzieciaki latały i mówiły Benkarcie, nie wiedziałem, że to jest złe. Mm-hmm. Bo bardzo ładne słowo, a ja nie pozwolę tego filmu nazywać Ziemia Obiecana, bo Ziemia Obiecana jest tylko jedna.
A, czyli co? Czyli jednak wracamy do Izraela, tak?
Nie, ja wajdę.
A, myślałem, że będziemy iść jednak teologicznie.
Nie, pamiętaj, mój system religijny nie zasadza się na Ziemi Obiecanej z Jerozolimy, ale na Ziemi Obiecanej polskiego Hollywoodu.
Rozumiem.
I Andrzej Wajda jest tutaj jedynym polskim papieżem, który doszedł do kolegium kardynalskiego światowych reżyserów. Mhm. Ale ja z góry zacznę temat, który pewnie ty podejmiesz. Mhm. Skojarzenia tego filmu z Kosem. Ty powiedziałeś, film tak. Luźno oparty na biografii Ludwika Kalena. Luźno to może być oparty Kos na biografii Tadeusza Kościuszki.
Tak, to znaczy, wiesz...
To jest jednak przeciwieństwo do Django, do właśnie Kosa, film historyczny. Oczywiście zawierający pewnego rodzaju odstępstwa od historii, tak jak to się robi zawsze w każdym filmie historycznym, ale opowiadający generalnie prawdziwą historię prawdziwego człowieka w sposób mniej więcej zgodny z rzeczywistością.
Tak, tak. Wiesz, ja ten film, ja Benkarta ochrzciłem w swojej recenzji mianem kartoflanego westernu, bo
tak,
to jest...
Tak, to jest prawda.
Znaczy, bo Benkart jest oparty na koncepcji spaghetti westernu, tyle że o ile Paweł Maślona swojego Kosa oparł na Tarantino, który oparł swojego Django czy Nienawistną Ósemkę na Sergio Corbucci i Sergio Leone, tak reżyser Nikolaj Arcel, reżyser Benkarta, on oparł swój film bezpośrednio na spaghetti westernie. Oto mamy tego byłego żołnierza, tak, którego gra Mikkelsen, który ma jakieś pieniądze z żołdu.
On jest weteranem prawdopodobnie pruskiej armii.
On jest weteranem, przywiózł z tych Prus ziemniaki ze sobą i on...
No walczył w wojnach śląskich, kiedy Prusy zajmowały Śląsk i stały się w końcu bogatym państwem, bo to była najbogatsza prowincja tego kraju. To jest wspomniane w filmie.
Tak, to od razu przepraszamy za minimalne usterki techniczne, ale już jest wszystko okej. Okay. Ale słychać cię było, pani Jasina, słychać cię było.
Dobrze.
Tak, więc on przyjeżdża, król i w ogóle cały ten dwór nie chce go wysłać. On dopiero mówi, słuchajcie, ja swoje pieniądze wydam na to, żeby jednak zasiedlić te ziemie. Oni mówią, no dobra, no to jedź, za swoją kasę możesz to robić. No ale on... Tutaj poznaje małżeństwo, które też uciekło w ogóle z są takimi chłopami pańszczyźnianymi.
Chłopami. I to a propos różnych też mitów pojawiających się w Polsce, że to rzekomo na terenie dawnej Rzeczpospolitej i Rosji tylko chłopów paloje wyzyskiwali. Myślę, że tak działo się wtedy wszędzie. To była ostra walka ekonomiczna o to, żeby jak najszybciej tą niewolniczą siłę roboczą wykorzystywać.
Tak, tak. I ta dwójka właśnie go spotyka i on im proponuje zbudowanie tej farmy razem. Nie płaci im, ale będą mogli partycypować później w zyskach. Pojawia się również, i teraz nie wiem, czy wolno używać jeszcze to słowo cygan. U nas wolno na podcaście, prawda? Cyganka.
Pojawia się historyczne, oczywiście. A to a propos używania sformułowania Rom w Roście Millennium. Niedawno, proszę państwa. Rzeczywiście nie chcemy, z góry tutaj zastrzeżemy, że nie chcemy żadnego Roma obrazić i Romki. Zwłaszcza, że to są też różne formy cygańskości. To jest włóczędzy, którzy się włóczą po tej Danii w XVIII wieku, oni mają w sobie więcej z tych włóczęgów pokazywanych przez Guy Ritchiego, by the way, tak, w jego filmach o Wyspach Brytyjskich, niż z tych rodów cygańskich, które my tutaj w Polsce znaliśmy. Używamy tego rzeczywiście w znaczeniu historycznym, tak jest.
Tak, tak. I oni tworzą taką patchworkową, nie tylko białą, czyli międzyrasową rodzinę, tak? To małżeństwo.
Ludzi właśnie... prześladowanych, bo to jest... To jest tak. Weteran outsider Maverick, to jest chłopka, który męża, zresztą tu zrobimy spoilnik, się zabija i zostaje jego partnerką i tu jest dziewczyna, która potem też wraca trochę do swego ludu.
Tak.
Oni są ofiarami autentycznie opresyjnego, patriarchalnego, zbrodniczego, królewskiego systemu. Tu składam oczywiście hołd królowi Fryderykowi, najdłużej istniejącej monarchii na świecie, ale Dania także nie była wtedy jeszcze nowoczesnym społeczeństwem.
Po bliskim panem, samozwańczym panem tej ziemi jest Frederik de Schinkel, Simon Bendenberg go gra, który to jest sadystą, który...
Gwałcicielem,
sadystą, jest kimś takim, jak arystokrata grany przez Piotra Packa w Kosie Pawła Maślony. Tak, i teraz dlaczego ja te dwa filmy ze sobą zestawiam? Bo z jednej strony mamy samotnego mściciela, ale też romantyka, kogoś, kto chce zbudować swój zupełnie oddzielny świat. W Kosie mieliśmy Tadeusza Kościuszko, który przyjechał zrobić rewolucję. Tutaj mamy postać taką trochę w stylu Clinta Eastwooda, ale tego Clinta Eastwooda, który nie jest tym bezimiennym kowbojem z kina Sergio Leona i później z tych wszystkich westernów, które sam Clint Eastwood już kręcił w Stanach Zjednoczonych, opierając tą postać na tym bezimiennym albo tym blondasie z dobry, zły, brzydki. On chce po prostu spokojnie żyć. Tak jak bardzo wielu tych na Dzikim Zachodzie, którzy są spokojnie żyć. Ale nie może żyć spokojnie, nie może zasadzać tych ziemniaków, bo jest
ten... nie chce na to pozwolić.
Ale kiedy już nawet ma te przyzwolenie króla, no to jest ten arystokrata, który mu to wszystko chce też zniszczyć, czy to wszystko mu chce zabrać, chce go przekupić. On się nie daje przekupić. I zobacz, z jednej strony jest to klasyczny western. Dlaczego? Bo wyświęcona jest ziemia, własność prywatna. To, co jest najważniejsze, moja ziemia, na której ja będę coś hodował, to jest wczesny, czysty kapitalizm. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale Skandynawowie, mimo tego, że mają tą swoją trzecią drogę, szczególnie Szwecja, wysokie podatki, wysoki socjal, to jednocześnie mają bardzo daleko posuniętą wolność gospodarczą.
Pamiętajmy, że Skandynawia, wszystkie te kraje kultury skandynawskiej, cztery, a właściwie jest ich więcej, bo jeszcze specyfika Wysp Owczych, Islandii, prawda? Wzięły się jednak z bardzo twardych, zimnych społeczeństw, które przez wieki były totalnie asertywne, bardzo agresywne, toczyły liczne wojny. My znamy je w takiej uroczej, polukrowanej, niemalże tą Lukrecją, która tam występuje we wszystkim, prawda, wersji. A tu mamy jeszcze ten zimny protestantyzm. Jakże inny od tego, w gruncie rzeczy, radosnych zbrodni katolików z południa, czy też z Polski, prawda? Bo ten katolicyzm jednak spełnia ogromną rolę łagodzącą. Notabene bardzo opiera się na koncepcji spaghetti western ten film, choćby w koncepcji pastora, postaci pozytywnej, totalnie pozytywnej, idealisty, który poświęca swoje życie za nich wszystkich. Uwaga, to był spoiler. Człowieka, który jednak moim zdaniem nie przypomina protestanckich pastorów z XVIII-wiecznej Danii, którzy byli urzędnikami państwowymi, ale takich właśnie zbuntowanych księży z Dzikiego Zachodu, z tych hiszpańskich misji.
Znaczy ja tutaj lekko sprostuję ten, żebyście państwo nie byli przestraszeni, że my aż takie spoilery robimy. To jest też w pewnym takim wymiarze symbolicznym poświęcenia chrześcijańskiego, tak?
Tak jest.
Samego pastora, który jedzie gdzieś na te bezdroża, który jedzie na te wrzosowiska i tam chce coś zbudować. I bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na tego pastora, bo zauważ, że Benkart, oprócz tego, że oczywiście opowiada o tym samym, czyli o chłopach pańszczyźnianych, o wyzysku i też jest jakąś zabawą formą, zabawą czystym westernem, jednak odchodzi od tej takiej zabawy zabawą, którą robi Paweł Maślona, tak? To znaczy postmodernizm Kosa jest bardzo mocny. W Benkarcie reżyser się gdzieś tam zatrzymuje w pewnym momencie i mówi nie, ja jednak dam wam klasyczny western. Ale co jest też siłą tego filmu i to całe jego przesłanie, i tutaj znów nie będziemy robili spoilerów, ale to jest zupełnie inne przesłanie niż filmu, który też mi się bardzo skojarzył z Benkartem, czyli film ostatecznie ostatni wstęp, jaki nagrywaliśmy w TVP Kultura, znaczy on był wcześniej wyemitowany, ten film, ale ostatni wstęp nasz, Aż poleje się krew, Paula Thomasa Andersona. Zauważ, tam również miałeś...
Bardzo protestancki film, katolik by tej książki tak nie napisał, nawet marksista.
Znaczy, tak, to książka była komunistyczna, w ogóle Aż poleje się krew, to była książka,
ale ten marksista był najpierw protestantem, wiesz? O tym bardzo często zapamiętamy, ma znaczenie podglebie kulturowe, jak z tego wychodzimy. Omawialiśmy w jednym z ostatnich programów film Nanniego Morettiego o włoskim komunizmie. Mhm. On był zupełnie inny, dlatego że był południowy i katolicki.
Tak, to prawda. Sama też powieść Aż poleje się krew, to była też, wiesz, powieść, która w bardzo mocny sposób uświęcała komunizm, ale ona nawet była trochę antypolska w jakimś wymiarze, bo ona jednak była przeciwko, potępiała Polaków w wojnie z bolszewikami. Natomiast Paul Thomas Anderson w ogóle wyciął te wszystkie rzeczy i skupił się na czym? Na krytyce pewnej, czy na wiwisekcji kapitalizmu amerykańskiego, tak? I teraz zobacz, Daniel Day-Lewis grał tam też wizjonera, romantyka, który poświęca absolutnie wszystko dla swojego marzenia, dla ropy naftowej. I ma obok siebie pastora, Paul Dano go gra, który buduje swój kościół, tak? Znaczy ten film był taką krytyką sojuszu tronu z ołtarzem, sojuszu amerykańskiej prawicy republikańskiej właśnie z protestanckimi zborami, wymyśleniem pewnej koncepcji religii. Ale on się bardzo kończył, Aż poleje się krew.
Usadzeniem tego kościoła przez państwo.
To znaczy w nihilistyczny sposób się kończył, bo wszyscy tam przegrali. Łącznie z Danielem Day-Lewisem, który stracił miłość swojego syna, stracił całą rodzinę, był bogaty, ale został sam. Tutaj, i teraz też nie robimy spoileru, ale tutaj bohater w Benkarcie, on musi zrozumieć, co jest dla niego ważniejsze. Czy ważniejsze jest dla niego bycie tym, który zasiedli tę ziemię i będzie miał plantacje i te ziemniaki, czy ważniejsze jest dla niego coś innego, te ciepło rodzinne. I to jest mądrość Benkarta, której nie ma aż poleje się krew i której nie dotyka, też Paweł myślał, nie chce dotykać tego. Ale w ogóle Kos nie wchodzi na ten poziom rozważań.
Kos nie jest filmem teologicznym, etycznym, moralnym. To jest genialna, zbliżająca się do arcydzieła zabawa formą. I historią. Benkart jest filmem, który łączy wiele rzeczy. Jest to po prostu bardzo dobry film o wartości, o człowieku, o Mavericku, o historii Danii, bo jest to film bardzo zbliżony jednak do rzeczywistości i pokazuje nam, jak wyglądała ta sytuacja w Europie. Niemalże genialne połączenie hollywoodzkiej epickości, włoskich elementów i dobrego, myślącego kina europejskiego.
Tak, tak, one są, wiesz co, te włoskie elementy, te właśnie elementy spaghetti westernu, one tutaj widoczne są też choćby w Przemocy, która jest też pokazana. Mhm. Cały ten element taki modny współcześnie, czyli w kinie emancypacji kobiet, tej patchworkowej rodziny i tego, że pokazania tego rasizmu, który był wpisany w genotyp tamtych ludzi, no bo kiedy się pojawia ta cygańska dziewczynka, ta czarnoskóra dziewczynka, czy z taką śniadą cerą, to wielu z tych, którzy mieliby przyjść pracować, tak, tutaj
Niemcy, razem z Mecklenburgii.
Tak, oni się boją tego robić, bo ta czarna jest diabłem, ich zdaniem, tak, ona przyniesie im pecha. Ona jest demonem jakimś. Ten taki rasizm, który nie wychodził do końca z kwestii samej skóry, tylko też trochę z kwestii, znaczy koloru skóry, tylko też z kwestii pewnych teologicznych, tak, źle pojętych teologicznych. Więc ten film wchodzi w te takie modne rozważania, które dzisiaj są modne ideologicznie, ale jednocześnie on cały czas się zatrzymuje ma ten taki wymiar pewien konserwatywny, tak? Tego spojrzenia na rodzinę, spojrzenia na sukces, spojrzenia na to, co jest ważne w życiu. Ja myślę, że dlatego Benkart jest bardzo dużym zaskoczeniem tego sezonu, choćby też pod tym kątem. Oczywiście filmowo to jest piękny film, to jest film pięknie sfotografowany, z pięknymi kostiumami, znakomicie zagrany przez Mikkelsena, ale jednocześnie ma to coś, czego postmodernistyczne kino dzisiaj nie ma w sobie.
Tak, bo kino musi być dobrym, epickim dziełem opartym na historii, wartościach i różnych takich rzeczach. I to tak trochę Hollywood odkrył, dając w tym roku Oscara Oppenheimerowi, który może o wartościach aż tyle nie gada, ale jest epicki. Ja myślę, że Benkart jest faworytem do przyszłorocznego Oscara za najlepszy film międzynarodowy, łącznie z nominacją.
Nie jest? Nie jest, bo w tym roku przepadł. To był duński kandydat do Oscara, który nominacji nie dostał w ogóle, także tak, no niestety nie dostał. Poza tym w przyszłym roku podobno Kos ma być zgłoszony, przynajmniej tak chcieli twórcy, ale wątpię w to, czy akurat Kos zostanie zgłoszony w przyszłym roku do Oscarów, chociaż nie wiem, czy jakiś większy obraz tutaj się pojawi na festiwalu filmowym w Gdyni, zobaczymy. No dobrze, Benkarta polecamy też książkę, która się pojawiła na rynku. I cóż,
polecamy,
czy chcesz... Czy polecamy Danię, czy chcesz do innej arystokracji przejść już?
Nie, przechodźmy do uroczej brytyjskiej zabawy formą.
Czyli do innej arystokracji, tak. Gentlemani, nie wiem, czy lubiłeś film z 2019 roku Guya Ritchiego.
Ja, słuchaj, od Sherlocka Holmesa lubię już wszystkie filmy Guya Ritchiego.
Od Sherlocka Holmesa, to jest
od bardzo Sherlocka
ciekawe.
Holmesa, stałe polubiłem selektywnie później. Mhm. Ja po prostu przez, i to państwu się przyznam, to tak czasami bywa, przez pierwszych kilkanaście lat istnienia tego twórcy, po pierwsze uznawałem, że to musi być do niczego, a wręcz do dupy.
No.
A po drugie, ja nie mogłem oglądać kogoś, kto był mężem Madonny, no. Ale po drodzy... Sherlocku Holmesie, tej wielkiej zabawie formą, jaką zobaczyłem na ekranie, stwierdziłem, to było jak z Quentinem Tarantino, którego też oglądałem selektywnie dopiero od Kill Billa.
Drodzy fani...
obejrzeć. I obejrzałem, i lubię. To jest teraz twórczość bardzo wpadająca mi w oko, ucho, nawet przy pewnych jej wadach zawsze ciekawa.
Drodzy fani Madonny, my nie hejtujemy Madonny, oglądajcie nas dalej. Ty po prostu nie lubisz piosenki Like a Virgin, no bo ty nigdy nie byłeś dziewicą, Jasina. No
ja bardzo lubię akurat piosenkę Like a Virgin i to jest jedna z tych niewielu rzeczy, które lubię w twórczości tej wielkiej piosenkarki.
No, a ja właśnie powiedziałem, że nie lubisz Like a Virgin.
No to nie trafiło dziecko.
Bo nigdy nie byłeś dziewicą. Tak.
Przepraszam, dobrze. Ale przez pierwszych kilkanaście lat życia byłem.
Gentlemani w 2019 roku, film między innymi z Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant ze swoją wybitną absolutnie rolą. To był taki powrót Guya Ritchiego do swojej wielkości, tak? Znaczy moim zdaniem Guy Ritchie, który który był takim objawieniem brytyjskiego kina, kiedy zrobił film Porachunki, później był Przekręt. To były filmy, które zupełnie rozsadziły filmową narrację, tak jak Tarantino się pojawił kilka lat wcześniej i zmienił zupełnie sposób opowiadania historii swoim Pulp Fiction. Tak, 4 lata po Pulp Fiction właśnie pojawia się Guy Ritchie w Wielkiej Brytanii i też absolutnie zmienia sposób narracji, tak? To są szalone jazdy te jego filmy. I rzeczywiście on po Porachunkach i po Przekręcie, po dwóch swoich wspaniałych filmach, w zasadzie Przekręt jest takim trochę hollywoodzką wersją Porachunków, tak? Bo tam w Przekręcie wystąpił Brad Pitt właśnie w roli cygana.
W dziwnym quasi-cygańskim języku.
Tak, tak. Tam, no, to też w ogóle Guy Ritchie odkrył Jasona Stathama dla kina, Vinnie Jones, piłkarz Evertonu, taki zabijaka z Premier League, on również zadebiutował u Guya Ritchiego. I Guy Ritchie później w roku 2002 zrobił coś bardzo niedobrego, bo nakręcił taki film Race w nieznane dla swojej żony Madonny, obsadził Madonnę w głównej roli, no i ten film był absolutną katastrofą.
Następnie Guy... Takie rzeczy to się może udały Polańskiemu z Sharon Tate, czy Jerzemu Łączakowi z Jadwigą Barańską, ale nie każdemu mężowi udaje się żona muza.
Tak, to był absolutnie katastrofalny film. Później Guy Ritchie zrobił taki dziwaczny film Rewolwer, który był zanurzony w kabałę, to było takie połączenie właśnie przekrętu.
Też Madonna, cholera jasna, tej
Tak, matki. Tak, tak, też ten. No i później po rozstaniu z Madonną Guy Ritchie wracał do tego swojego klimatu z Przekrętu, tam były rock'n'rolla między innymi, ale później zassał go Hollywood. I on zrobił właśnie Sherlocka Holmesa, zrobił kryptonim Uncle, też bardzo ciekawą wariację.
Ja czysto nie jestem aktorem świata obecnym.
Tak, tak, Supermanem, Harry Cavillem i Wiedźminem. Wiedźminem. Miał pewne wpadki, takie jak Aladdin, natomiast Guy Ritchie, no w ostatnich latach też ciekawe rzeczy robi, bo Jeden gniewny człowiek, to jest film z Jasonem Stathamem, Gra Fortuny, to jest w ogóle parodia z Bonda, też z Jasonem Stathamem zrobił. Bardzo ciekawy film, polecam też go Państwu, jest na Amazonie dostępny, to jest film Przymierze z Jakeem Gyllenhaalem, film o tym, i to też wpisuje nam się w Strefę Gazy, ten film się pojawił wtedy, kiedy Amerykanie się w fatalny sposób wycofali z Afganistanu. To był film o tym, trochę później on się pojawił, jak się wycofali 2 lata potem, bo to był o tym film, jak Amerykanie porzucili swoich afgańskich przyjaciół, to znaczy tych, którzy kolaborowali z nimi.
Byłem rzecznikiem.
Tak, i pożyczyłem. Właśnie, byłeś rzecznikiem, kiedy była ewakuacja. Tak, i Guy Ritchie.
Polscy żołnierze, polskie instytucje zrobiły tam kawał dobrej roboty. Może historycy to dostrzegą.
Tak, Amerykanie niestety nie zrobili kawałku dobrej roboty i administracja Joe Bidena się skompromitowała wtedy. I myślę, że Władimir Putin między innymi też dlatego najechał na Ukrainę, bo jednak uznał, że Joe Biden jest fatalnym prezydentem. Przejechał się na tym, bo Biden jednak zareagował tak, jak zareagować powinien. Natomiast to wycofanie się z Afganistanu, ono ma swoje odbicie.
Niech Państwo docenią, że w tym tygodniu nie omawiam wizyty pana prezydenta i pana premiera u Bidena.
Tak, ale miało to swoje odbicie w Przymierzu. Ja przy okazji mówię, że właśnie Przymierze jest na Amazonie.
No właśnie. Ale tak, mamy serial na Netflixie.
Tak. Mamy serial na Netflixie Gentlemani, który ma dokładnie ten sam tytuł co Gentlemani z 2019 roku.
I dwa pierwsze odcinki, z tego co pamiętam, i to jest widoczna różnica, proszę Państwa, bo my chwalimy cały serial, ale jednak dwa pierwsze odcinki szczególnie, bo je zgodnie z takim netflixowskim serialowym zwyczajem, że no wielki reżyser nie będzie przecież reżyserował nam kilkunastu godzinnych filmów, ale dwa zrobił pierwsze Guy Ritchie.
Tak, Guy Ritchie zrobił pierwsze dwa odcinki. Ja całego serialu jeszcze nie obejrzałem, bo no, z pewnego powodu go nie obejrzałem, całego tego serialu.
Ale on tak zjeżdża, proszę Państwa, przyznamy to Państwu, zjeżdża troszeczkę w dół od trzeciej części. Brakuje właśnie jednak talentu Guy Ritchiego.
Tak, znaczy Guy Ritchie jest cały czas showrunnerem, jest cały czas producentem, jest cały czas kimś, kto sprawuje pieczę nad tym.
Ale Królowa o czym to jest Elżbieta historia? Była showrunnerem całej Wielkiej Brytanii, ale reżyserował Tony Blair i to były różne odcinki.
Tak, tak, ale o czym to jest? To jest historia, która rozgrywa się w środowisku właśnie arystokratów. Oto umiera patriarcha rodu i zostawia swój majątek.
Edward Fox, taki w ogóle klasyczny wielki brytyjski aktor, grający arystokratów już od pół wieku, grał Szakala w filmie Dzień Szakala.
Tak, tak, tak. I on zostawia swój majątek nie temu synowi, który jest pierworodnym, Frediemu, Daniel Ings go gra, tylko synowi, który, uwaga, jest żołnierzem błękitnych beretów, czy błękitnych hełmów, przepraszam, czyli ONZ.
Hełmy też czasami noszą berety. Gdzieś chyba na Zakałkarzu.
Tak, tak. Jest żołnierzem, tak jak wielu arystokratów, jednak chce być w armii i zostaje ściągnięty, bo ojciec umiera i to on zostaje uznany za tego spadkobiercę, czego nie może przeżyć jego brat, a brat to jest hulaka, ćpun, pijak i facet, który ma problemy z mafią. Okazuje się, i to uwaga, to nie jest spoiler, bo to już jest w zwiastunie, drodzy nasi tutaj widzowie, okazuje się, że ojciec, ten arystokrata, tak, zarabiał dzięki temu, że użyczał swoją posiadłość producentom marihuany, znaczy tym, którzy, no handlarzom marihuany.
Nie, najpierw oni u niego produkowali.
No tak, produkowali, suszyli, no marihuanę, no, tak, produkowali. On użycza im tą swoją ziemię i dzięki temu on zarabiał duże pieniądze, bo okazuje się, że ani w sejfie nie ma dużo gotówki, ani okazuje się, no tych aktywów w banku wcale nie masz tak dużo, ale
poza
on zarabiał...
piwniczką z winami, proszę państwa.
Tak, poza piwniczką z winami. Nie wiadomo dlaczego tutaj do tego syna, który wszystko dziedziczył, Ediego, Tio James go gra, pojawia się postać taka szemrana Amerykanina, którego gra Giancarlo Esposito i on powtarza trochę swoją rolę z Breaking Bad czy Better Call Saul, który chce bardzo kupić posiadłość, w ogóle chce mu dać 10 razy tyle za tą posiadłość, ile ona jest warta. No i ostatecznie ten Eddie musi ratować brata, więc wchodzi w pewną kolaborację z tymi gangusami, którzy...
I tu się zaczyna, przyjacielu i drodzy państwo, szalona gonitwa w stylu Gajerczego.
Dokładnie tak. No i teraz tak, ze strony filmowej. Pierwsze dwa odcinki, tak jak właśnie Gentleman z 2019 roku. Roller coaster, szalona jazda, napisy pojawiające się na ekranach, coraz zabawniejsi gangsterzy, coraz głupsi gangsterzy, ale coraz bardziej przerażający gangsterzy, różne postacie, naprawdę Guy Ritchie w swoim najlepszym wydaniu. Później troszeczkę to zwalnia, więc ja w ogóle mam takie wrażenie, że to, co było siłą Gentlemanów z 2019 roku, czyli te zbicie tej akcji w 2 godziny, tutaj się rozłazi. No nie można w 8 godzin trzymać rytmu, który Guy Ritchie nam daje. Po prostu nie da się tego zrobić, tak? Ale co ja cię chciałem tutaj zapytać, czy nie masz takiego wrażenia, że ta arystokracja brytyjska i w ogóle arystokracja, bo to się łączy z Benkartem, czy ta arystokracja nie jest pokazywana dzisiaj już tylko w negatywnym świetle? W Benkarcie mamy sadystę, gwałciciela. Tutaj ci arystokraci, no dobra, ten jeden chłopak, żołnierz, no jest żołnierzem, więc stara się być uczciwy, ale jego ojciec handlował narkotykami w zasadzie. Syn jest degeneratem.
Nie.
Nie.
Nie, bo to już było. Wiesz, brat Edwarda Foxa, James Fox. W 1964 roku zagrał takiego uzależnionego od swojego służącego młodego, zdegenerowanego arystokratę. To był film Josepha Losea, Służący. Amerykanin to robił. Wielka klasyka kina. Z czasów przed powstaniem Martina Scorsese'ego, więc w adamskim świecie nie zawsze tak ważna. I słuchaj, ciekawe połączenie, wiesz, 60 lat. Ten świat już wtedy pokazywał upadek arystokracji w dobie swingującego Londynu. Bo Wielka Brytania jest ciągle tym jedynym państwem, gdzie arystokraci mają pieniądze, władzę, dostęp do rodziny królewskiej, zajmują wysokie stanowiska w armii i dzięki posiadanym, nigdy im niezabranym posiadłościom ziemskim dalej odgrywają ogromną rolę w życiu politycznym kraju i w życiu gospodarczym. A to jest tak kompletnie nieprzystające do nowoczesnego świata, że mało który reżyser sobie tego, zwłaszcza będąc Brytyjczykiem, a reżyserzy też rzadko kiedy są z arystokracji. No może Daniel Day-Lewis był z częściowo arystokratycznej rodziny, chociaż częściowo też polsko-żydowskiej, więc zawsze przywalą. I to się dzieje bardzo często. Jest to po prostu szukanie wynaturzonej klasy społecznej, która nie wiadomo dlaczego ma to miejsce, które ma. Ale tutaj, wiesz, Guy Ritchie i tak równoważy jednego brata drugim bratem, więc w gruncie rzeczy ten sympatyczny, marksistowsko-społeczny wist tutaj chyba nie ma aż tak wielkiego zastosowania.
Tak, tak, nie, no oczywiście, wiesz, no jest też postać, no, tym wszystkim tam zarządza Suzy Glass, tak? Kaja Scodelario.
Glass, czyli na pewno nie brytyjskie nazwisko, lekka sugestia żydowskiego pochodzenia.
No, no już, jesteśmy w klimacie, jak widzimy.
Tak,
jej ojciec siedzi w więzieniu, ale to jest takie więzienie lepsze niż to, co widzieliśmy w Chłopcach z Ferajny Martina Scorsese'ego, gdzie ci wszyscy członkowie Gambino sobie gotowali, steki mieli najlepsze i w celach było czuć włoskie jedzenie. On w ogóle w jakimś absolutnym luksusie jest. Ray Winston wciela się w tego ojca. Ray Winston, który stworzył wybitną rolę w Sexy Beast właśnie u Jonathana Glazera, który to strefę interesów nam teraz dał. I więc tak, to wszystko jest oczywiście gdzieś przełamywane, ale wiesz, mam takie pewne wrażenie, że jednak kino dzisiaj nie chce spojrzeć w najmniejszym stopniu w pozytywny sposób na tych arystokratów i oni zawsze, jeżeli nie są zdegenerowani, no to są tymi, którzy nie do końca mają rację istnienia, bo zobacz, tutaj w tych dżentelmenach też tak trochę mamy, no bo oni... Co nam mówi Guy Ritchie? Guy Ritchie nam mówi, że to są tak naprawdę darmozjady wszystko, że oni nie pracują, że oni tylko i wyłącznie dzięki swojemu nazwisku jeszcze funkcjonują, ale...
Tak jakby nie arystokraci nie korzystali z takich przywilejów.
Nie, no tak, ale że świat dzisiaj zupełnie potępia to, że ktoś jest takim darmozjadem, wiesz, znaczy w ich mniemaniu darmozjadem, bo ostatecznie ci arystokraci muszą wchodzić w konszachty z gangsterami i handlować tymi narkotykami, czy brać udział w tym handlowaniu narkotykami, żeby w ogóle cokolwiek robić. Czyli zobacz, jeżeli pracują, to są, to po prostu łamią prawo, są bandytami.
Nie przypomina ci to Karola Borowieckiego, który musiał się ożenić z bogatą Niemką i uwodzić bogatej Żydówki, co było zresztą antysemicko bardziej podkreślone u Reymonta niż potem u Wajdy. Odwieczne problemy. Mielibyśmy dokładnie te same dylematy, gdyby u nas Maciej Konstanty Radziwiłł, pozdrawiamy pana ambasadora i jego brata, z uwagi na reformę rolną nie musieli się wziąć do roboty, zresztą notabene dalej korzystają ze swojego nazwiska i zarabiają na tym.
Tak, no a u samego Guya Ritchiego on dalej korzysta z wątku Cyganów, Romów, bo tam też pojawiają się Cyganie, tylko że bez Brada Pitta, bokserzy się pojawiają, słuchaj.
I powtarzam po raz kolejny, są to inni Romowie, Cyganie niż ci, których my tu znamy z tej części Europy. To jest trochę inna sytuacja na Wyspach Brytyjskich.
Tak, inni niż w Royście, inni, tak. Wiesz, ja polecam Dżentelmenów, choć to jest taki film, to jest taki serial, mam takie wrażenie, że jak taki fast food, tak, który lubimy. Znaczy wiemy, że pójdziemy na ten fast food, zjemy ten fast food, będzie pysznie, będzie smacznie, ale to będą puste kalorie. Dla mnie serial Dżentelmeni to są po prostu puste kalorie, ale smakowało mi, dobrze się bawiłem, do końca jeszcze nie obejrzałem, zaraz obejrzę do końca. No i tyle, no.
Nie, kochany, jeszcze musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy.
No to dawaj.
Na Netflixie pokazał się serial o kimś, kto kogo zna.
Ale wiesz co, tak się zastanawiam, czy nie przełożymy tego na następną...
Dobrze, przepraszam.
Przełożymy, bo więc... ja bym chciał... Tak, bo nie,
dobrze, daj obejrzyjcie jeszcze... sobie serial Super Sex.
Dobrze, obejrzyjcie Super Sex, włoski serial i wtedy będzie łatwiej wam nasze spoilery znieść tutaj, bo to będzie ciekawa rozmowa w ogóle o tym, co się dzieje z pornografizacją przestrzeni publicznej, pornografizacją, na którą dzisiaj patrzymy też oczami kobiet i feministek. I to jest bardzo pod tym względem ciekawy serial.
Mówiąc wprost, pornografia już nie ta, co kiedyś. Proszę.
Tak, i ja bym chciał się jednak zatrzymać i to w następnym programie. Dobra. Więc tak.
Bo nam z tego wyjdzie w takim razie lepsza gadka, a i państwo będą, mam nadzieję, bardziej zadowoleni.
Więc tak, drodzy państwo, Jonathan Glazer narozrabiał, Żydzi go krytykują, ci, którzy wspierają Palestynę w Hollywood, chwalą Glazera. My dziękujemy Glazerowi za zrobienie arcydzieła Strefa Interesów. Bankarta lubimy bardzo, tak? Uważamy, że arystokraci są współczesnymi Bankartami, czy nie? Nie, to aż tak
nie.
Nie.
Bankartem jestem tylko ja.
Bankart z Madsem Mikkelsenem na ekranach kin, polecamy, Dżentelmeni na Netflixie. My za tydzień z Łukaszem Jasiną będziemy tutaj dla państwa mówić o kinie, polityce. No już zapowiedzieliśmy, że tym razem nawet o pornografii. No.
Pornografia w gruncie rzeczy, proszę państwa, jest dla ludzi.
Dzięki wielkie.
Dzięki.